O. No. Także żebyśmy ograniczali te wypowiedzi. Jak ktoś będzie za długo mówił, to ja mu to zasygnalizuję białą kartką. Ale myślę, że nie będzie potrzeby. Także zapraszam do wypowiedzi. Kto chciałby zacząć? Proszę.
Obrobię się szybko. Henryk alkoholik. Jest codziennie prawda, na każdym meetingu czytam, że przystępujcie do pracy niezwłocznie. Zatrzymam się przy tym niezwłocznie. Robiłem czwarty krok, w którym niektóre linie sponsorowania robią listę osób, które skrzywdziłem. W moim przypadku to później robiliśmy przy kroku ósmym, a te pierwsze to wykorzystują tą listę, ale nie o tym. Mój sponsor zalecił mi jedną, bo to już było kupę czasu, a ja ludzi krzywdziłem, jak nie pamiętam, te 20 lat, oj tak, nie? I mówi, słuchaj, zrób sobie na niebiesko, czy na czarno te, które w okresie picia, te krzywdy, które wyrządziłeś ludziom, a te, które zrobiłeś później, innym kolorem. Ja sobie tak zrobiłem. I wiecie co, po jakby wyznaniu jemu, to szliśmy, ja doszedłem do wniosku, że jak piłem, byłem bardzo przyzwoitym człowiekiem. Ja tylko piłem, zrujnowałem rodzinę finansowo, nie poświęcałem czasu swoim dzieciom, a przez te 20 lat zostawiłem żonę bez powodu. Bo poznałem młodszych, nie? I po prostu ją zostawiłem, bo tam mi się lepiej uśmiechało. Później tą kobietę też zostawiłem dla innej, bo w zasadzie bez powodu, ona czekała na mnie w Polsce, chodziła po ścianach i najgorsze w tym wszystkim jest to, że okej, z żoną się dogadałem, zadośćuczyniłem i zadośćuczyniam nieustannie, a ta żona w ogóle się ze mną spotkać nie chce, nie daje mi tej szansy. No ja próbuję, nie? No wiem, że to tak trzeba zrobić, co do mnie należy, ale reasumując, wrócę znowu do tego. Przystępujcie do pracy niezwłocznie, to ja do siebie mówię, nie? Bo gdybym to zrobił od razu, nie winię siebie, bo to taka droga i jestem tutaj dzięki temu, że się to wszystko stało wcześniej tak jak się stało. Natomiast gdybym bardziej jakby szukał tego sponsora, gdybym bardziej chciał, przerabianie wtedy kroku czwartego było takie, że wybraliśmy się w grupce, dyskutowaliśmy na temat perfekcjonizmu na przykład, to było bardzo fajne się przyznać do perfekcjonizmu, nie? Czy to pychy, dumy, no dlaczego nie, nie? Fajne, ale właśnie to jakiś zachowań seksualnych, a to już inna para kaloszy. Do tego to już był potrzebny sponsor, z którym można było to przebudować. A ja, no na szczęście stało się to po wielu latach, nie? I dziękuję za umożliwienie i powiedzenia.
Dziękuję. Ktoś chciałby jeszcze? Tu sam sobie udzielę głosu. Ja mam na imię Wiktor, jestem alkoholikiem. Ja wam powiem, że ja może się tylko bym skupił na tym kroku trzecim, żeby też nie przeciągać. Ja tak naprawdę przy tym trzecim kroku zobaczyłem, że to działa ten program, nie? Tak naprawdę. Jak mi się wydawało całe życie, jak piłem, że jestem sam z tym, nie? To przy trzecim kroku zrozumiałem, że nie jestem sam, nie? Że jest jeszcze siła wyższa i że mogę ją poprosić. Tutaj też te słowa, o których Tomek mówił, że na kolanach, nie? Jak do mnie przyszedł sponsor i powiedział mi, żebym uklękł, to ja mówię, chyba cię pojebało. Przecież ja mam dom na parterze, wszyscy sąsiedzi będą widzieli, nie? Mi było wstyd uklęknąć. Ale nie było mi wstyd szlajać się, nie? Przewracać po drodze, jak wracałem codziennie do domu. Przewracałem się i ten. Ale uklęknąć mi było wstyd, nie? Ja też tak za bardzo jego... Nie rozumiałem tej sugestii, nie? Po co klękać? Aż po jakimś czasie zrozumiałem, że rzeczywiście to jakoś lepiej dla mnie działa, nie? Jak uklęknę i tutaj też tak naprawdę to było takie przełomowe. Ten trzeci krok, on tak naprawdę daje to, że taką wolność, nie? Dla mnie też, że ja nie muszę być katolikiem, że ja nie muszę być muzułmanem, nie muszę być buddystą, ani po prostu jakiejkolwiek religii, nie? To, że ja mogę wybrać tą siłę wyższą, którą ja chcę, nie? I którą szanuję i którą ja uważam za dobrą dla mnie, nie? I myślę, że to tak naprawdę mnie zatrzymało w wspólnocie, nie? I dalsze dążenie, żeby ten program dalej robić i go kontynuować. Bo jeżeli ktoś by mi kazał do kościoła chodzić, albo do meczetu, to pewno bym mu powiedział, no, chodź sobie sam, ja nie będę. Bo zawsze gdzieś byłem taką osobą, że musiałem w drugą stronę pójść, nie?
Na przekór.
Na przekór, oczywiście, nie? Tak samo jak alkohol od samego początku, kiedy zacząłem pić, pokazywał mi, że nie jest dla mnie, to ja twierdziłem, że jest kurwa dla mnie, nie? Ja na siłę chciałem być alkoholikiem, nie? Jak moi rówieśnicy chodzili do szkoły, to ja chodziłem po flaszkę do sklepu i na wagary, nie? I sobie piłem, tak? Na siłę, nie? Nawet tutaj, jak wcześniej rozmawialiśmy, taka wódka w Polsce była z czerwoną kartką, nie? Ja mówię białym wtedy, jak pracowałem. Nawet nazwa tej wódki mnie przestrzegała, nie? No, ale tak było, nie? I dla mnie właśnie ten trzeci krok pokazał mi te dwie rzeczy, nie? Że nie jestem sam, że mam się do kogo zwrócić o pomoc. I też tą wolność, nie? Mojego wyboru i pojmowania tej siły wyższej tak jak ja chcę, nie? I też tutaj zauważyłem, że to jest wspaniałe w AA, nie? Że są po prostu ludzie, którzy różnie postrzegają siłę wyższą i można sobie też takiego sponsora do programu znaleźć, gdzie można mieć po prostu podobną koncepcję tej siły wyższej, nie? A nie, żeby po prostu być na jakiś jeden krok, nie? Na jeden ten ustawiony. Także to był taki przełom dla mojej osoby, nie? Ten trzeci krok. I tak, może jeszcze liznąłbym kawałek tego czwartego. Ja w mojej głowie było takie spustoszenie, że ja tak naprawdę niektórych wad charakteru ja nie wiedziałem, jak je nazwać, nie? Ja przy pisaniu tego kroku musiałem korzystać z Google, nie? I szukać po prostu, jak się wady nazywają. I tak naprawdę, jak mi się wydawało, że ja się zmieszczę w takim zeszycie też, jak tu mówiłeś, 16-kartkowym, to niestety, nie? Niestety nie dało rady. Trzeba było większy zeszyt kupić i dopisać. I tak naprawdę, jak ja pisałem ten czwarty krok, to mi się wydawało, że ja tam wszystko zawarłem, nie? Ale tak naprawdę przez każdy dzień we wspólnocie, przez każdy meeting, gdzie ja słucham innych osób, do mnie dochodzą te rzeczy, że ja ten krok to ja będę miał przez całe życie. Ja sobie będę przypominał te sytuacje, nie? I to nie były koniecznie takie rzeczy, które ja gdzieś wyrządziłem krzywdę, nie tylko sobie, w większości innym, nie? Kiedy byłem pijany, bo ja nawet na kacu potrafiłem krzywdzić innych, twierdząc, że to oczywiście jest ich wina i że to ja jestem skrzywdzony, nie? To, że ja jestem skrzywdzony, to ja muszę wymazać w ogóle z mojej głowy, bo tak naprawdę to nikt mnie nie krzywdził, tylko ja krzywdziłem, nie? A przez to, że ja krzywdziłem, to skutki tego były takie, że ja tak myślałem, nie? No, także tak to może zostawię, żeby się nie rozgadywać, no.
Dzięki.
Zapraszam do wypowiedzi. Proszę.
No i Mariusz, jestem alkoholikiem bardzo blisko. Cieszę się, że tutaj przyszedłem dzisiaj. Nie tak. No, czasem trudno mi się przełamać tak naprawdę do czegoś, co wiem, że służy, nie? Wyjść do ludzi też przede wszystkim, nie? A generalnie, jak mówiłeś to mówię o swojej historii, to też mi zaczęły wracać moje własne doświadczenia, moje życie. Wiele odnajduje wspólnych, jak powiedzieć, identyfikacji. I powiem tak, że jedną z takich rzeczy, że też dorastałem w rodzinie, rodzice, dwa alkoholicy, później mam przestawić. Ojciec się zapił na śmierć w wieku 48 lat. I nie wiedziałem tak naprawdę od najmłodszych lat. Przede wszystkim jedno, co miałem w głowie, że nie chcę żyć tak jak moi rodzice, nie? A z drugiej strony nie wiedziałem, jak to zrobić. I tu też pojawił się w młodym okresie konflikt do Boga, bo później mama mi przystawi, to zaczęła mnie prowadzić do kościoła, już był uzależniony, trochę w narkotykach, trochę w alkoholu. W sumie towarzystwo, w którym się znajdowałem, to ludzie tacy jak ja, czyli pokiereszowani już od mego dzieciństwa i automatycznie zacząłem robić różne przestępstwa i tak dalej. Ale wtedy, jak będziecie, nazywałem siebie zaradny, że w sumie to nieważne co było, nawet jak w domu nie było jedzenia, to umiałem ukraść, umiałem pójść. No i tak się życie ciągnęło do takich poważnych pierwszych lęków w wieku 17 lat, wezwany na policję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale z czasem to też uzależnienia się pogłębiały i tutaj też mi przestało pasować Kościół, Bóg, w sensie takim, że mama goni do kościoła, w domu patologia, zadaje się ze złodziejami, ludzie, którzy się uczą, mają jakieś priorytety, to dla mnie larusie i tak dalej, i tak. I też jakieś perspektywy tego obrazu nie mogę pojąć, że to jest jakiś Bóg w ogóle i tak dalej. I miałem takie okresy, że i dalej tak mam, że nie do końca rozumiem Boga jako Boga. I tak dalej, i tak dalej. No i 2011 rok trafiłem do środka zamkniętego w Gnieźnie, a przyszedłem też raz na meeting. W sumie dziewczyna, z którą byłem, powiedziała, że jak nie pójdę na ten meeting do polskiego kościoła tej hazardzistów, to ona się prowadzi. Uszedłem, usiedział jakiś gość i pierwszy jakiś smutny. Później trafiłem do AA i w sumie siedzą ludzie normalnie ubrani w ogóle, jacy to oni są alkoholicy, bo ja miałem obraz z mojego ojca, który no, zapił się w takim ekstremalnym domu. I znowu mi się to wszystko burzyło, tak jakby powiedzieć. Ale wylądowałem w ośrodku w Gnieźnie i miałem taką terapeutkę, Witkę i drugą taką młodszą, nie pamiętam imienia. I ona rozbroiła mój mechanizm alkoholizmu do takiego stopnia, że pierwszy raz w życiu przed sobą sam potrafiłem powiedzieć, że okej, jestem alkoholikiem. Pamiętam, jak wyszedłem stamtąd z tego ośrodka, tam hazard do tego, zresztą te różne właśnie całe życie, że się bardzo bałem. Bardzo się bałem, miałem dziewczynę wtedy w Austrii. I przyszedłem na jakiś meeting i właśnie już ludzie mówili o programie, który przyszedł z Londynu. I miałem taki strach w sobie, że jak nic nie zrobię, to wszystko wróci. No i poprosiłem właśnie człowieka, żeby mi pomógł w ogóle na odwiedzie, co to jest ten program i tak dalej. I zacząłem robić ten program. I praktycznie, dlaczego o tym mówię, bo później będzie tak odpowiedź nawet dla mnie i że robiłem ten program, urodził mi się syn i w sumie wszystko było okej. Okay. Wszystko było okej. Okay. Miałem służby, wykonywałem sugestie i w sumie były lęki, jakieś strachy związane może z życiem codziennym, ale nie musiałem szukać, jak powiedzieć, właśnie tego, co dzisiaj powiedziałeś, akceptacji, nie? I nie musiałem przed sobą uciekać tak naprawdę, bo jak powiedziałeś, to uciekanie przed sobą tak naprawdę cały czas to było, bo nigdy z tego co pamiętam narkotyki, alkohol czy hazard nie załatwił ani jednego mojego problemu w życiu. Oprócz jakiegoś znieczulenia i niepamiętania przez jakiś okres, czy chwilę, czy moment, czy coś tam. Ale później przyszedł taki moment, że urodził mi się syn i byłam w tej wspólnocie wszystko i w sumie trzy razy tego meetingi i tam pomagałem i zacząłem robić dziewiąty krok. Przyszedł taki moment, że miesiąc później zmarła moja mama, jak mi się urodził syn. Pojechałem do Polski i przyszedł taki moment, że mówię, jebać tego Boga, przepraszam, że tak mówię brzydko, ale tak miałem. I przyjechałem tutaj z powrotem i relacja, którą niby wydawało mi się zbudowałem na tym programie, bo wtedy regularnie się mówiłem, nagle stwierdziłem, że go nie ma. Że pierwszy raz w życiu zbudowałem relację z osobą, która mnie urodziła i się totalnie na niego wypiałem. I zaczęła się znowu lawina w dół przeprowadzki, bo wróciłem do hazardu. Wróciłem do hazardu, trochę z lęku przed piciem, strachem. Żyłem w tej obsesji długo. Straciłem wszystko tak naprawdę, jak powiedziałeś, że godność to często się budziłem i nie wiedziałem, czy jestem człowiekiem, czy zombie, czy w ogóle. Ludzie mi przestali ufać, co jest normalne. I tak naprawdę to każda osoba, która się pojawiała, to była przeze mnie krzywdzona, ale zarazem ja sam siebie krzywdziłem też i drnąłem w tym. I to, co powiedziałeś, że trzeba robić to codziennie, to właśnie ja przestałem to robić. Nie? I na efekt nie musiałem długo czekać, zanim to się podłączyło, nie będę mówił długo, bo to też jest tak, że od razu wróciłem, zacząłem spotykać starych znajomych, to knajpy w Polsce i cały proces. Ale jakiś czas temu, leżąc w beznadziei, totalnie beznadziei, w sumie to, nawet nie wiem, jakich słów użyć, i obsesja, i myśli samobójcze, i w sumie w międzyczasie psychiatryki, i jakieś w ogóle różne dziwne rzeczy, i w ogóle, No i oczywiście dużo poczucia winy, lęku, strachu i dalej, jakby powiedzieć, musiałem znaleźć sobie tą siłę, żeby ukrywać to przed zewnętrznym światem po raz kolejny, nie wierząc totalnie, że tym razem to się zmieni za jakiś czas, że dał się sami ludzi i tak dalej. Gdzieś tam się na meeting pojawiłem, gdzieś tam awarycji, w ogóle różne rzeczy.
W międzyczasie po 5 latach picia napiłem się piwa bezalkoholowego, co mnie tam później uchroniło, to będą odkazy, więc to takie dużo śmieci. Ale generalnie miałem wielką księgę od tego momentu, w którym właśnie robiłem ten program. I tak sobie leżałem z totalną obsesją, żeby to skończyć, a jeszcze ktoś mi powiedział kiedyś na meetingu, że jak będziesz chciał się zabić, to zrób tak, żeby to był wypadek, żeby twoi bliscy nie myśleli, że po prostu, żeby nie zadawali sobie do końca życia pytania, że mogli ci pomóc i tak dalej. Więc sobie wymyśliłem, że tak też zrobię. Ale przyszła mi taka myśl, że masz wielką księgę w domu. I wziąłem wielką księgę i tak mówię, kurde, no. Już nie wierzyłem nawet w to, że ktoś mi może w stanie pomóc, że ktoś w ogóle mi przemówi na meetingu, bo ja tej pomocy może też nie umiem przyjąć tak naprawdę. Totalnie. I wziąłem do wielką księgę i zacząłem czytać. I to, co dzisiaj powiedziałeś, zacząłem czytać tą wielką księgę znowu. I zatrzymałem się na tym, że człowiek, o którym wspomniałem, i ponad swoimi odzyskali zdrowie. I tak sobie pomyślałem i dalej kontynuowałem, że faktycznie, nie? Że tak może być, jeśli znowu wprowadzę te zasady do codziennego życia. A to, że mam chory umysł, bo mam chory umysł w sensie takim, że zawsze mi przychodzą i powiedzieć różne myśli, rozwiązania, że sobie poradzi, że to, co wiem, że jest złudne i nie jest prawdą. I przyszła znowu nadzieja, nie? Nie w nikogo z meetingu, nie w Boga, tylko sobie pomyślałem także o Billu, o Bobie, którzy napisali tą książkę, i o tych wszystkich ludziach, których poznałem na swojej drodze. I o tych wszystkich, którzy słyszeli, nie? Że tak naprawdę to właśnie dzięki tym dwóm alkoholikom i innym zastosowali te zasady i żyją. I tak sobie pomyślałem, że okej, wprowadzę to do swojego życia. Nie będę chodził po lekarzach, którzy dają mi lęki. Nie będę opowiadał herezji, bo będę szukał do złotego środka. I jak powiedzieć, nie wierzę do końca dzisiaj w Boga, nie? Ale wierzę w to, że dzisiaj jestem tego w sobotę, słuchałem Ciebie, czy będą tutaj wokół ludzi, którzy są żywi, przykładem jakby świadectwa tego, że są czyści i nieopętani, że tak to nazwę, daje mi to dzisiaj siłę, nie? Ciężko mi się zidentyfikować z Bogiem, czy przyjąć to tak, żeby w niego wierzyć do końca przez moje doświadczenia, może z to mam wrażenie, że po prostu to nie ma, że jest iluzją tego moje całe życie, nie? To jest moje osobiste doświadczenie, nie? Ale na pewno wierzę, że Twoje przesłanie, Twój przyjazd, to, co dzisiaj powiedziałeś, potwierdza mnie w tym, że dobrze, że chwyciłem tą książkę po raz kolejny i staram się wprowadzić codziennie do swojego życia.
Dzięki. Czy ktoś jeszcze by chciał? Proszę, Darek.
jeszcze przeżyłem. Darek, jestem alkoholikiem. To może trochę odnośnie tematu krok trzeci. Nie było czegoś tak jak Bóg, zanim przyszedłem do wspólnoty. Znaczy był Bóg. Znaczy nie, to słowo mi nie pasowało w ogóle. To słowo nie pasowało i teraz jak patrzę, w zasadzie nie było też tak, że ja w nic nie wierzyłem. Bo jednak wierzyłem. Ja raczej wierzyłem w takie jakieś ulotne myśli, a to coś się pojawiło mi w głowie. I a to może właśnie to jest rozwiązanie wszystkich moich problemów. I szedłem w tym kierunku. I jednym z takich rozwiązań, nie wiem, na jakieś tematy, różne religie, jakieś książki ezoteryczne, jakieś rozwiązania, które wygooglowałem, jakiś sport też był jednym z rozwiązań, żeby sobie poradzić z alkoholem. Nie wiem, nawet kiedyś sięgnąłem do głodówek, więc w zasadzie było tego mnóstwo i za każdym razem to coś zawodziło, nie? W ostateczności już byłem postawiony w takiej sytuacji, że zapytałem się kolegi kiedyś w barze. Powiedziałem, że mogę sobie poradzić, cały czas coś wychodzi nie tak. On powiedział, żebym porozmawiał z psychologiem. Ja myślę, kurde, no, pytam się mojego dobrego kumpla, żeby mi pomógł. I kieruję do psychologa, nie? Czyli takiego kumpla mam, nie? Takie myśli mi przeszły, nie? Ale poszedłem tego psychologa. I wtedy zaczęło się coś przełamywać, bo ja uwierzyłem, że ktoś coś z tym powiedział, może jest to warto, bo do tej pory ja byłem dla siebie sam, nie? I tak poszedłem tam do jakiegoś psychologa, znowu piłem, to się tak toczyło, nie? Ale kiedyś inny kolega przyszedł do mnie, on już miał ze sobą kartkę wspólnoty naszej, a tutaj może akurat nie ma, ale pamiętam, że ten kolega wiedział, co się ze mną dzieje. Ja wiedziałem, ale nawet nie wierzyłem w to, mimo że mu o tym mówiłem. I byłem wkurzony, że mi dał tą kartkę jeszcze, nie? Znaczy sobie wyobrażałem, że przyjaźń, nie? Ale już doprowadziło mnie wszystkie wydarzenia w moim życiu do tego momentu, w którym w zasadzie tylko patrzyłem na tą kartkę na biurku. Nic mi nie zostało. Wszystko, co wymyśliłem, ta lista długa, jak sraj taśma, w zasadzie ona już się skończyła, nie? I tylko zostało, żeby sięgnąć po pomoc z zewnątrz. I to była właśnie dla mnie taka pomoc z zewnątrz. Ponieważ z Bogiem nie za łatwo mi było jakoś się pogodzić, więc obrałem wspólnotę jako moją siłę wyższą. I przychodząc na meeting, jakoś tak zauważyłem, bo jakoś tak spokojnie, nawet tutaj dzisiaj słyszałem, Ciebie, Tomku, jakoś tak spokojniej było i no jest coś takiego, no jest to dla mnie jakaś taka trochę pokora, która się wtedy włącza i o krok bliżej mam wrażenie, że jestem właśnie do tej siły wyższej. Czasem coraz częściej potrafię się gdzieś tam powierzyć jej, ale nie jest to tak, jakbym chciał oczywiście. Nie ma ideału, ale zmierzam do takiego. Właśnie też z kolegą rozmawialiśmy, wspomniał o samolocie. Jak samolotkiem z Kolumbii, ja też właśnie miałem taki przypadek, że no, był problem z lądowaniem i no, nie wiedziałem, co się wtedy stanie, nie? Zacząłem się tak jakby zwracać do Boga w pełni egoistycznie, no, zrób coś w razie ten samolot, nie będzie spokojnie, pokora się uruchamiała auto masakrycznie, nie? Jeszcze miałem też taki przypadek, jak zachorowałem dosyć mocno, taki mocny przypadek grypy miałem. Nie wiem, nie wiedziałem, czy ja sobie poradzę z tym, z taką dolegliwością. W życiu jej nie miałem. Ledwo byłem w stanie w ogóle zejść z łóżka. Zaatakowało mi gardło i tak dalej. W każdym razie dosyć mocne cierpienie to było. A powiem szczerze, że była jakaś rodzaj ulga. Ulga u mnie na głowie była. Nie myślałem jakiś bzdury, że tam Grzesiek mi coś tam powiedział wczoraj i ja to za tym myślę. Tylko miałem taki czysty umysł i powiem szczerze, że byłem za to byłem wdzięczny właśnie. I takie drobne elementy gdzieś mi się tutaj pokazywały. Dla mnie to są takie małe kierunkowskazy właśnie od siły wyższej. Jak coś takiego się pokazuje, gdzie zauważam, staram się jakoś tak oddać. Nie jest to łatwe, ale jestem zadowolony, bo dzieje się to częściej. Tak szybko znowu wspomnę, jeżeli chodzi o czwarty krok, to ja go robiłem dwa razy. Przy pierwszym razie, jak robiłem czwarty krok, to ja mam taką tendencję, że jak robię pracę, to chcę zrobić dobrze. Właśnie trochę jak Tomek, wspomniałeś. Może nie do końca była tak jak ty, bo ja tego programu dobrze, tego czwartego kroku dobrze nie zrobiłem. Jeżeli była mowa, żeby wykazać swoje wady, to po prostu maksymalnie chciałem, żeby tych wad tam było dużo, no bo o to chodziło i potem przeczytam sponsorowi. Sprawa zamknięta, piąty, szósty krok idziemy, nie? I chciałem to tak właśnie dobrze wykonać, tylko że sporo czasu zabrało, nie wiem czy to rok, czy dwa, żeby zauważyć, że ważnego czynnika w tym wszystkim brakowało, to było uczciwości wobec siebie. Nie winię siebie, ja nie byłem na to gotowy wtedy, nie wiedziałem co to w ogóle znaczy być uczciwy wobec siebie, że nie widziałem faktów takim, jakie były rzeczywistości, taka jaka była. Jeszcze trochę musiałem chodzić do A i żeby na trzeźwo przeżyć to życie, żeby potrafić jakoś spisać i wczuć się w buty tego drugiego człowieka, bo skończył bym wiedzieć, że ty zrobiłem skoro wierzę w własnej głowie cały czas, nie? Ja byłem tym swoim Bogiem, nie? Więc dużo mi ten czwarty krok odsłonił, jak go drugi raz robiłem i staram się wracać w takiej małej formie do niego w kroku dziesiątym codziennie i dla mnie, i słuchając ciebie dzisiaj, dzięki za dzisiejsze doświadczenie, jest takie właśnie, że fajnie, ja też chcę to, chcę jeszcze więcej. Jest tam jakiś ideał gdzieś, do którego dążymy i tak bardzo chciałbym tam, kurczę, iść. No nie zawsze codziennie pozwala na to, żeby zedrzeć szaty i się temu oddać, ale te meetingi i warsztaty właśnie mi o tym przypominają i za to też jestem wdzięczny. Dzięki.
Dziękuję. No, proszę jeszcze.
Mamy nie jestem alkoholiczką. Jestem bardzo dobrze po pierwszego i drugiego w Polsce. Ja kilka lat próbowałam przestać pić. Też byłam na terapii półrocznej w Polsce. Nie było tam, że tak powiem, nakazu utrzymywania abstynencji, więc nie utrzymywałam tej abstynencji. Byłam też w ośrodku zamkniętym po 3,5 tygodniach. Wyszłam, bo nie potrafiłam wytrzymać w zamknięciu. I włączyłam się tak jak mówię kilka lat z tym. Próbowałam sobie wymówić, że potrafię pić kontrolowanie, co oczywiście mi się udawało. Tutaj jak przyjechałam do Irlandii, to po pół roku wylądowałam u psychiatry. I w sumie tutaj byłam już szczęśliwa z tego powodu, że znalazłam się od tego lekarza. Podjęłam też po rozmowach z moją mamą decyzję na temat leczenia, ale to już były decyzje moje i postanowiłam zrobić to dla siebie. Dzięki psychiatrze trafiłam na terapię. Tutaj dla mnie już warunkiem na uczestniczenia w terapii było utrzymanie abstynencji, więc wiedziałam, że to mi pomoże i pomogło mi. Też będąc na terapii musieliśmy chodzić na meetingi, gdzie w Polsce od meetingów uciekałam. To nawet się ucieszyłam, że przyszłam na te meetingi. Mile się zaskoczyłam. Też przez to, że zobaczyłam, że jest też wielu ludzi w podobnym wieku do mnie. Więc tym przyjemnie mi się tutaj przychodziło i poczułam tego ducha na meetingu, poczułam się swobodnie, pomimo tego, że miałam problemy z wypowiadaniem się, bo bardzo często jak próbowałam, to płakałam, to przynajmniej siedziałam i słuchałam, więc przez co najmniej pierwszy rok tylko przyjdę i słuchałam, ale byłam szczęśliwa, że mogłam tutaj przychodzić. Początkowo zdrowiu pomagały mi leki. Po dwóch latach poprosiłam mojego lekarza, żebym mi zaczęła schodzić z tych leków, bo już chciałam po prostu zdrowić bez żadnych środków chemicznych w organizmie, ale tak się stało, że pomieszałam leki, bo bez konsultacji z lekarzem kupiłam leki, których nie powinnam mieszać z tymi, które brałam. Do czego tutaj dążę, to jest właśnie to, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie i ja w to wierzyłam, bo pomieszane leki spowodowały bardzo duże zmiany w moim organizmie, w moim umyśle. Też podobnie do Darka miałam grypę, zabraną z krzeli, która no, też po prostu trudno, były momenty, że trudno mi było wstać z łóżka, jak chodziłam do pracy, to ledwo się trzymałam na nogach, jakieś omdlenia, halucynacje, bardzo dużo objawów, trudnych dość dla mnie, ale bardzo dużo też się modliłam, słuchałam głównie na YouTubie takich modlitw do Pana Jezusa o uzdrowienia. No i to, co było 2 lata temu, to jest to, co jest teraz, to jest bardzo duża różnica, a wiem, że jestem jeszcze ciągle na tej drodze zdrowienia i dla mnie ważne jest to, że ja zauważam te zmiany, bo miałam nawet problem z wypowiadaniem się, w sensie z mówieniem czegokolwiek. Musiałam się uczyć wszystkiego od nowa jak dziecko. Więc to było dla mnie dość trudne, a teraz mogę powiedzieć, że jestem na etapie dojrzewania jak nastolatka. Tak jak mówię, widzę różnicę, wszystko zmierza do przodu. Jeszcze się odniosę do kroku trzeciego, postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga. To właściwie całkowicie się oddałam tutaj i zaufałam w to, co się dzieje. Pomimo tego, że mam jakieś lęki i obawy co do przyszłości, to też się dużo mówiłam o to, żeby wrócić do czasu tego, który jest teraz. No i powoli, powoli, ale wracam i jeszcze wspomnę tylko na temat sponsorowania, bo też miałam coś takiego, że uciekałam od sponsorowania. Słuchałam dużo niektórych wypowiedzi, że żeby wybrać sponsora, to warto sobie wybrać osobę, która charakterem mniej więcej będzie pasowała do mnie i której będę mogła zaufać. I też sobie postanowiłam od początku, że wybiorę sponsorkę taką, której nie będę chciała zmieniać. No i w sumie jestem zadowolona z wyboru. Uświadomiła mi dużo rzeczy, jak na przykład ja zawsze mówię, że ja nie mam żadnych wad, a robiąc program zauważyłam właśnie dzięki mojej sponsorce, że ja też mam wady i to jest dla mnie bardzo ważne, bo widzę przede wszystkim, jakie są moje wady i też zauważyłam właśnie tą siłę modlitwy, że jeśli modlę się, żeby Pan Jezus zabrał mi daną wadę, to może niekoniecznie ona jest usuwana od razu, ale widzę, że po jakimś czasie tą różnicę właśnie, że może inaczej to mówię, czuję tą ulgę, że te wady są mi odbierane. Nie jest to na pewno na stałe, bo czuję, że one czasem wracają, ale też ufam w tą modlitwę.
Dziękuję bardzo. Proszę. Proszę.
Panie Jurku, ja do kroku trzeciego. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jak również go pragniemy. Otóż mój model Boga był, czy ja tu nie obwiniam mojej rodziny, ale od małego miałem obraz Boga karzącego. Takiego dziadka z brodą u góry i za te wszystkie moje występki, który każe, nie? No i tak całe życie, nie? Do wieku dorosłego. Jeżeli można się nazwać dorosłym, robiąc takie rzeczy, nie? Ale wrócę do tego, że ja go obwiniałem za wszystko, nie? Za wszystkie moje niepowodzenia, na tyle, ile wierzyłem tego mojego Boga, jaki miałem model, nie? To wszystkie moje niepowodzenia to były kierowane, pretensje to były kierowane w jednym kierunku, nie? Do niego. I w pewnym momencie ja tego swojego Boga zostawiłem za drogą. Ja mieszkałem naprzeciwko kościoła, nie? I ten mój Bóg był tam w kościele właśnie tylko, nie? A, A ja sobie teraz będę żył swoim życiem i będzie dobrze, nie? To mi się bardzo podoba w kroku trzecim, jakkolwiek go pojmujemy właśnie, nie? To pękły wszelkie kajdany, nie? Bo tak naprawdę ja nie wiem, jak to Bóg wygląda, nie? Ja nie wiem, jak jest jego obraz, nie? I tak dalej. Ja tylko wiem, jeżeli poproszę, nie? Ja wiem, co osiągnąłem dzięki tej sile, dzięki Bogu, nie? Co mam teraz w życiu, nie? Ja widzę tylko robotę, tą zrobioną w moim życiu. Jeżeli go dopuściłem tylko do swojego życia, nie? A to, że go nie dopuszczałem, to jest właśnie to, co dostałem w tej tabelce czwartego kroku też, nie? Jest taka rubryczka i tam jest cała litania tego, nie? Z którym się nie zgadzają od samego początku, nie? Bo krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci było fajnie, nie? Fajnie było, dosyć fajnie, nie? Przychodzi krok czwarty i kurtyna opadła, światła zgasły i przestali bić brawo, kuśpa, nie? No i trzeba się wziąć za coś, nie? Za co? No za siebie, nie? Rozliczyć. A mi to nie przychodziło łatwo, bo ja zacząłem to robić po swojemu. Tak naprawdę dostałem sugestię od pewnego człowieka, gdy wyjeżdżałem do Irlandii, od pewnego alkoholika, który mówi: Łukasz, nie rób tego samemu, nie? To grało 12 kroków, bo się wyłożysz. Aha, no dobra. I gdy usłyszałem też na ostatnim meetingu w Polsce: Łukasz, bo wszystko się zmieni, gdy ci się kolana zdejmą, nie? I miał rację koleś, nie? Chociaż mi kolana się nie chciały zginać, bo się wstydziłem. Jak taki chojrak, jak ja, może się modlić, nie? Okazało się, że to działa wszystko. No i właśnie wrócę jeszcze do kroku czwartego. Robiłem wszystkie rzeczy, nie? Tylko żeby tego nie pisać. Żeby się nie zderzyć ze samym sobą, nie? Bardzo gorzka była ta tabletka prawdy, jak ją rozgryzłem o sobie. Nie smakowała mi w ogóle, nie? Pić mi się chciało bardzo na etapie czwartego kroku, nie? Ja pisałem, zacząłem to pisać po swojemu, mimo że dostałem tabelkę. Cały czas mną jeszcze targało, nie? I zacząłem pisać po swojemu. Tabelkę ustawiłem na bok i pisałem to w postaci piciorysu, coś takiego. Ja w piciorysach byłem bardzo dobry, nie? Ja chłopakom na detoksach pisałem piciorysy, nie? Takie historie stwarzałem, że piątki dostawałem, nie? I przyszedł ten dzień, kiedy to wszystko, co przelałem na papier, nie? I się sponsor spytał, czy się boję. Nie boję się. A pierwsze, co musiałem zrobić, to musiałem skorzystać z toalety przed tym całym czytaniem. Spytał się też, czy możemy to zrobić w kościele. Mówię: tak, nie ma problemu. Nie? Chociaż przed całym czytaniem powiedziałem sobie: kurde, mogliby to zrobić w parku, za dużo ludzi tu łazi, nie? I jak zacząłem czytać, i te moje jakieś grubsze występki, nie, to ściszałem ton głosu, żeby nie usłyszał. Bo się wstydziłem, bo się bałem. Tak, przyszedł taki moment w tym całym czytaniu. Był deszczowy dzień tak naprawdę, był poniedziałek, nie? Ja później jeszcze poszedłem na meeting, dałem radę. I wyszło słońce i to słońce przewijało się przez witraże, nie? Ja nie wiem, ja to widzę to tak teraz, nie? Że było nas tam trzech, nie? To tyle, dzięki.
Dziękuję.
Mam na imię Tomek, jestem alkoholikiem. Jeszcze tak króciutko do tego czwartego i piątego kroku wrócę, bo tą istotą tak naprawdę moich błędów doszedłem do tego, że były moje wady charakteru, przez te wady po prostu robiłem tak i nie inaczej żyłem. Tutaj w tej tabelce teraz policzyłem, jest ich 19, ale dziś próbowałem troszeczkę poczytać o wadach, skąd one się biorą i tak dalej. gdzieś to się zawsze wywodzi od 7 grzechów głównych, czyli to 19. Wydrukowałem taką tabelę, jak psychologowie mają, tam było 50, 70 i bałaganiarstwo, to jeszcze tamto. Zjechało mi to gdzieś mniej więcej do tych 7 grzechów głównych, poczytałem o grzechach głównych. Jednym jest pycha i z pychy wywodzą się cała reszta, także ta pycha, którą ja widzę jako egoizm, egocentryzm, tutaj te dwa pierwsze, to jest to, co mnie zabija i to jest to, gdzie to moje ego leży właśnie w kolanach, dlatego jest ta sugestia codziennie na kolanach i poproś Boga i podziękuj Bogu na kolanach. Jeszcze jest takie fajne, kiedyś powiedzenie słyszałem, bo wspólnota anonimowych alkoholików się z wielbłądem kojarzy, że tam wielbłąd potrafi 24 dni bez wody, 24 godziny bez alkoholu, ale wielbłąd to też jest zwierzę, które każdy dzień kończy i zaczyna na kolanach. Wielbłąd jak kładzie się spać, on zawsze klęka na kolanach. I dlatego też gdzieś łączę to po prostu, usłyszałem to gdzieś w AA takie opowiadanko i tak się tego trzymam. Też po 5 kroku, co było ważne, sponsor mi powiedział, teraz idź na meetingi i podziel się nową wolnością i tym szczęściem. Budowałem właśnie łuk triumfalny, pod którym przechodzę jako wolny człowiek, to też jest w książce napisane. I od 5 kroku mogłem sponsorować. Mogłem, nie musiałem jeszcze wtedy, bo później przed czasem musiałem. Od 5 kroku mogłem sponsorować, miałem gdzieś to szczęście, tą łaskę dostałem, że miałem podopiecznego już od 5 kroku. I przeszliśmy do kroku 6 i 7. W 6 i 7 kroku tak naprawdę nie ma wiele, to są kilka zdań w Wielkiej Księdze. I w 6 kroku on mi zadał prosto pytanie, znał mój 5 krok, znał mój 4 krok, 5, wiedział o mnie wszystko, bo nie ukryłem nic. Zadał mi proste pytanie, czy chcesz się zmienić? Ja mówię, że tak. To zadał mi pytanie, mówię, a gdyby teraz któryś z twoich kumpli byłbyś wezwany na policję, bo zrobił jakieś tam przestępstwo, to zeznałbyś na niego czy nie? Ja mówię, nie, jak? Absolutnie. A on mówi, a dlaczego? Ja mówię, bo honor. A on mówi, wiesz co, masz honor, to jest taka rzecz bardzo względna. Mówi, jaki honor złodzieja? Mówi, ty chcesz się zmienić, czy chcesz dalej żyć według starych zasad? I to było następne takie małe słowo, bardzo małe takie znaczenie, które zrobiło znowu klik w mojej głowie, że tą drogą już dalej nie zajmę. I przeczytaliśmy tam znowu zdanie 7 kroku. Te wady kazał mi wypisać na kartce w klejce Wielkiej Księgi, bo ja mam wielką księgę taką podkreśloną, na której robiłem program, ja jej nie używam do czytania, bo tam jest dużo i na 72 stronie, nie 72, no tam gdzie jest modlitwa 7 kroku, w każdym razie wkleić tą kartkę z wadami i przyszła następna modlitwa, czyli modlitwa 7 kroku jako moja obowiązkowa, druga w programie obowiązkowa modlitwa i która brzmi w ten sposób. Boże Stwórco mój, zamierzasz ode mnie wszystko, co jest ze mnie dobre i złe. Co mówiłem dalej? Ja mówię codziennie. Muszę sobie przypomnieć, sorry. Do cylu. O, jest. Oddaję Ci w posiadanie to wszystko, co jest we mnie dobre i złe. Modlę się i błagam, abyś raczył usunąć ze mnie wszystkie braki mego charakteru, które przeszkadzają mi być użytecznym dla Ciebie i moich współbraci. Udziel mi siły, abym od tej chwili czynił Twoją wolę. Amen. I ja nie pisałem w 4 kroku zalet, bo gdzieś podchodziłem na takich warsztatach właśnie, tam organizowane były w grupach warsztaty i tam było takie wypisać swoje tamte urazy dotyk seksualne i lęki, ale tam było jeszcze zrobić tabelę z dobrymi cechami. Jak ja spytałem w 4 kroku, jak zacząłem pisać sponsora, a dobre cechy? On mi powiedział, Tomasz, ale przez dobre cechy ty nie jesteś alkoholikiem. Także tych dobrych cech nie wypisywałem. A w modlitwie mówię, zabierz ode mnie wszystko, co jest dobre i złe, abym stał się użyteczny. Czyli te dobre cechy jakieś miałem, a miałem, jestem tego świadomy, które mam dalej tak naprawdę, oddaję to Bogu w ten sposób, żeby on nie mógł jeszcze podciągnąć, a te złe cechy zabrać. I ja powiem teraz o zdarzeniu, pierwsza wada jaka została, ja się nie modliłem, żeby on mi tam wziął jakąś wadę konkretną, czy coś takiego, absolutnie, ja tu ukułem te, bo mi sponsor kazał to, mówił sobie tyle, nie? To tak wyglądało, że nie powiem, że to były jakieś tam o tą wadę, czy o tamtą wadę. Wiedziałem dobrze o tym, że nie mam tu wyboru, tylko to, żebym był użyteczny. I zacząłem stosować tą modlitwę i było na grupa niedzielna w Kolonii, była tam osoba, kobieta, przyjaciółka za, która tak mi szła na nerwy, że masakra. Ja przestałem, nie chodziłem na ten meeting, bo ona miała zawsze dla mnie dobre rady. Ona była tam dużo dłużej we wspólnocie gdzieś tam i wszędzie, no była po prostu najmądrzejsza, nie mogłem tego ścierpieć. I przyszedłem raz na meeting, to było kilka dni dosłownie po tym, jak wkleiłem te wady, ja zacząłem stosować modlitwę siódmego kroku i ona tam była i ona zaczęła mówić i pierwszy raz od lat nie wytworzyła się we mnie złość na tą osobę, tylko współczucie. Zdałem sobie sprawę z tego, jak ona bardzo jest chora. Pierwszą wadę, jaką dziś Bóg mi zabrał, była nietolerancja. I to myślę, że właśnie dzięki temu ja próbowałem rozmawiać z alkoholikami jeszcze zanim zacząłem tam pracować nad programem. Z osobą pijaną rozmowa to w ogóle dwa zdania wysłuchałem i nie żeby mu pomóc, tylko miałem ochotę mu sieknąć tak naprawdę, bo nie mogłem słuchać. Tak będę skakał. Ale od momentu stosowania modlitwy siódmego kroku to się zmieniło. Ja widziałem w nim naprawdę chorego człowieka. I to było dosłownie, to jest kilka dni, jak zacząłem stosować modlitwę i pierwsze, co poczułem właśnie to na tym meetingu. I to myślę, że to jest jedna z pierwszych wad, którą gdzieś mi Bóg odebrał, czyli nietolerancję. Zacząłem rozumieć, że ten ktoś jest chory. I przejdę do ósmego kroku, bo tu ja miałem w ósmym kroku dużo pisania. Ósmy krok mi dowalił. Dowalił mi emocjonalnie. Przeżywałem strasznie, ja pisałem ósmy krok, ja zaraz wytłumaczę dokładnie jak. W pierwszej kolejności kazał mi wypisać wszystkie osoby i instytucje, jakie pamiętam, w słupku po prostu. Na jednej kartce kazał mi wypisać wszystkie krzywdy finansowe, a miałem ich bardzo dużo, niesamowite długi, bo to tam na 100 000 euro wszystko było razem. Wypisać w słupku, co ile komu wiszę, podliczyć tą sumę, jaka tam jest. Podzielić kartkę na 3 tabele i tu się zaczęło. Podał mi 5 rodzajów krzywd. Krzywdy psychiczne, fizyczne, emocjonalne, seksualne i finansowe. I kazał mi wpisywać w pierwszej tabelce osoba i rodzaj doznanej krzywdy. W drugiej tabelce słowami tej osoby, którą skrzywdziłem, opisywałem tą sytuację. W trzeciej tabeli z listy uczuć, jest takie kółko i tam jest uczucia wypisane. I z listy uczuć kazał mi wypisywać, jak się wtedy czułam, ta osoba, którą skrzywdziłem. I to mi dało popalić naprawdę mocno. I wypisałem tam taki jeden przykład, mama. Pisze mama, krzywda emocjonalna, bo przy osobach bliskich, obojętnie czy ja jej ukradłem pieniądze, czy ja gdzieś matkę próbowałem dusić, to jest zawsze nie tylko krzywda fizyczna, ale jest zawsze emocjonalna. Bo osoby bliskie krzywdze emocjonalne. I pisze mama, krzywda fizyczna i emocjonalna. I pisze mamy słowami. Mój syn Tomek przyszedł pijany do domu, wpadł w jakiś amok, przewrócił mnie na ziemię, zaczął mnie bić i dusić. I czułam się wtedy przestraszona, rozdrażniona, rozczarowana i wypisywałem te uczucia. Ósemka mi tak dowaliła, że jest masakra. Ja robiłem się czerwony, skakało mi ciśnienie, wypisałem jedną osobę. Kupowałem sobie arbuzy takie wielkie, golonki gdzieś z gryla, zajadałem te emocje. Bo wiedziałem, dał mi też na to 2 tygodnie. Wiedziałem, że ja to muszę robić. Klękałem na kolana. Zaczynałem pisać, robiło mi się słabo, nażarłem się, znów kolana, znów długopis i dalej. Ponad 100 osób i instytucji. Do instytucji nie pisałem tych uczuć, bo instytucje nie mają uczuć. Najtrudniej było z bliskimi, to mi zajęło tydzień. Bo później już tam gdzieś inne takie osoby dalsze, które z którymi nie byłem emocjonalnie w żaden sposób związany, przyszły lżej. I w 8 poczułem naprawdę mocno. To było wyzwanie. To było wyzwanie, ale to, co relacja z Bogiem, jaką już miałem gdzieś tam nawiązaną, modlitwa, to, że już sponsorowałem, to, że chodziłem na meetingi, miałem służby, pisałem wdzięczności i tak dalej, i to wszystkie po prostu sugestie, które wykonywałem, dały mi siłę do tego, żeby to zrobić. Przeczytałem 8 krok sponsorowi. Co jeszcze mi się działo? Przeczytałem 8 krok sponsorowi, dzięki temu pozbyłem się poczucia winy. Byłem gotowy do tego, żeby to naprawić. Obojętnie co się będzie działo, jak się to będzie działo, byłem gotowy. On mnie spytał, czy jesteś gotowy to naprawić. Jak zobaczyłem kwotę pieniędzy, jaką jestem winien, to tak dosyć sceptycznie, ale powiedziałem, że tak. Bo nie wierzyłem w to, że to jest w ogóle wykonalne w jakikolwiek sposób. Ale odpowiedziałem, że tak, bo co miałem odpowiedzieć? Ja chciałem dalej z programem. I nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak ja zacznę faktycznie to robić. W przeciągu roku czas pokazał mi, że to jest wykonalne. Przejdziemy do 9 kroku, ja o tym opowiem bliżej. Jeszcze miałem jedną tabelkę do wypełnienia, ja to nazywam tabelka gotowości. Wielki Księdze o tym nie ma, ale 12 na 12 to jest. Kazałem podzielić kartkę na 3. W pierwszej kolumnie wypisać osoby, z którymi się na dzień dzisiejszy mogę spotkać i zadośćuczyniać. Przy czym powiedział mi to, że jeżeli to jest krzywda finansowa, to musisz mieć przynajmniej znaczną, dużą część pieniędzy, żeby ta osoba była w pierwszej tabelce. W drugiej tabeli były osoby, z którymi pół na pół. Tak, może bym się spotkać mógł, ale wolałbym nie. I w trzeciej tabelce miałem wypisać osoby, z którymi na tamten czas absolutnie nie byłbym w stanie się spotkać. Bo po prostu z jakichś tam powodów nie byłem na to gotowy. Wytłumaczył mi też, że zobaczysz, jak zaczniesz robić te osoby z pierwszej tabelki, te z drugiej się będą przesuwać do pierwszej, te z trzeciej do drugiej i tak to zacznie iść. Przeczytałem 8 krok. Co też było, jak wpisałem to wszystko i przeczytałem i pozbyłem się poczucia winy, przypominały mi się jak na, dosłownie jak na filmie, jak odtworzone w głowie sytuacje, bardzo nieprzyjemne sytuacje z mojego życia. Takie trudne sytuacje. Tylko co zauważyłem, one już nie wywoływały we mnie żadnych emocji ani uczuć. To były tylko takie myślowe, odkręcone filmy z powrotem. One już na mnie nie miały działania. I to był czas, kiedy przestałem już do niego dzwonić codziennie. On mi powiedział tak: Tomasz, gratuluję ci. Zrobiłeś kawał dobrej roboty, ale ode mnie za to medalu nie dostaniesz. Teraz weźmiesz sobie krok 9. Odhaczysz 5 osób z 9 kroku minimum zrobić zadośćuczynienie albo spotkania, rozmowy. Znajdziesz sobie podopiecznego, będziesz miał służby i będziemy czytać wielką księgę dalej. Nie było w ogóle mowy o kroku 10 czy 11, jeżeli ja bym nie sponsorował. Dostałeś to ode mnie po to, żeby oddać dalej. I wtedy zrobić te 70 czy 80% reszty programu. Czyli zagłębić się w program 12 kroków. I zacząłem zadośćuczyniać. Podopiecznego już miałem, co prawda. Zaraz zacząłem mieć ich dużo, bo to, co zrobiło we mnie spisanie tego wszystkiego, zaczęcie zadośćuczyniania, 4. i 5. krok, gdzieś tyle się już pozbyłem ego, nabrałem troszeczkę pokory, że gdzieś jak wypowiadałem się na meetingach i tak dalej, to dużo osób prosiło mnie o sponsorowanie. Gdzieś coś po prostu to było we mnie. Ja myślę, że to jest taka łaska, Bóg mnie czymś obdarował. I na samym końcu, w tej trzeciej tabelce, była prokuratura Kraków Podgórze. Ja wyjechałem, miałem sprawę z 99 roku w Krakowie za wyłudzenie pieniędzy z ubezpieczalni. Było nas do tej sprawy 5 i ja byłem w Polsce cały czas poszukiwany. Ja powiem tak, na pogrzebie ojca nie byłem, znaczy byłem na pogrzebie ojca, nie mogłem pójść na pogrzeb ani do domu, bo policja była za mną, poszukiwali mnie przez 15 lat. Nie mogli mnie doprowadzić. Mimo to, że w Niemczech żyłem legalnie, byłem zameldowany i wszystko, nikt tego nie łączy. Jeździłem do Polski, miałem auto na niemieckich numerach, niemieckie prawo jazdy, gdzieś tam kontrola drogowa, to na tych dmuchnąłem walkomet i jechałem dalej. Nie, nikt się do tego po prostu jakoś to zawsze przechodziło. I prokurator był dość wściekły, bo nie mógł zamknąć sprawy. Do sprawy było nas 5 i wypadek samochodowy taki nagrany i tam chodziło 70 tysięcy złotych wtedy. I nikogo nie mógł doprowadzić. Jedyna osoba zabiła się na motorze, po prostu została do odrębnego postępowania. Ja mówię, życie mi się już zaczyna układać w Niemczech. No ja się teraz zgłoszę gdzieś tego, dlatego to było na samym końcu. I powiem tak, pojechałem do Lichen, wziąłem, pożyczyłem, bo wtedy jeszcze byłem bezrobotny. Jak zacząłem 9 krok, byłem bezrobotny. Miałem podopiecznego wtedy, pierwszego mojego, z którym pracowałem. On był z Polski. Pożyczyłem auto od kolegi. To były wakacje, ostatni weekend, na pewno czas, gdzie był ostatni weekend lipca i w Licheniu odbywają się tam takie dni trzeźwości, coś tam takiego. Wziąłem syna mojego, zawiozłem go do teściowej w zachodniopomorskie, tam go zostawiłem. Znaczy jeździliśmy na Pomorzu, byliśmy tam gdzieś, spotkałem się z tym podopiecznym w Gdyni, umówiłem się z nim w Licheniu na 3. krok. Zrobiłem ten trzeci krok i ja tym pożyczonym samochodem wracam z tego Lichenia, taki wyspowiadany, święty, wymitingowany, gdzieś tam niedziela po południu. Jadę sobie, prawie nad ziemią się unoszę już, nie? I małe miasteczko, Drezdenko, pamiętam dokładnie nazwę tego miasteczka, około 14 godziny w niedzielę po południu stoi policja radiowa. Drogówka i zatrzymują mnie. No, wyciągam dokumenty, dałem jak zwykle, w zasadzie na pewniaka, ale widzę, że on zabiera je do samochodu i wrzuca do sprawdzania. No i tak czekam pół godziny i już wiem, że jest lipa. Wiem, że mnie wrzucą po prostu na komputer i będzie problem. Mówię, zanim jest zachodniopomorskiego, do Krakowa doprowadzą, auto pożyczone od kolegi z Niemiec, syn zostawiony u teściowej. Są wakacje, zanim mnie dowiozą do Krakowa, minie 2 tygodnie. Na pewno prokurator na urlopie, będę siedział 3 miesiące. I znowu to życie w Niemczech mi się całe posła. Że to wszystko stracę. I tak się modlę w tym aucie. Mówię, Panie Boże, niech się dzieje wola Twoja, tylko jeszcze nie teraz. Daj mi jeszcze troszeczkę po prostu czasu na to wszystko. Czekam pół godziny, przychodzi do policji, mówi, mamy problemy z systemem. To jeszcze może chwilę potrwać. Widzę, ten drugi zatrzymuje, też sprawdza, puszcza jednego, drugiego, ja tak siedzę. Idzie znowu i mówi do mnie, imiona rodziców proszę podać i czy mam jakiś polski adres. No to już dokładnie wiedziałem, o co chodzi. Podałem mu imiona rodziców, polski adres, po 5 minutach mówi, pan musi z nami do radiowozu. Ja mówię do niego, i co, zatrzymacie mnie teraz? Ale teraz spokojnie ogólnie, nie? Miałem jakąś zgodę po prostu na to, co jest, no jest jak jest, nie? Tylko to miało być na końcu, a nie na początku tego 9 roku. I siadłem do radiowozu, on mówi, nie zatrzymamy pana. Panem tylko, bo wygląda pan na uczciwego człowieka, mówi do mnie. Pierwszy raz w życiu policjant powiedział do mnie, że wyglądam na uczciwego człowieka. Zawsze to się kończyło z kajdankami gdzieś na masce, z pałami, dołkami, kryminałem i tak dalej. Każdy jeden kontakt z policją w zasadzie. Tylko nam pan podpisze, że pan się zgłosi, bo prokuratura w Podgórze i tam mi tłumaczy z 99 roku sprawę. I puścili mnie. Wziąłem adwokata do tego, na dobrowolne ukaranie, że się poddam. No i powiedziałem do tej adwokatki, proszę tam iść do nich, ja jestem w stanie wszystko zapłacić, tylko żeby się skończyło wyrokiem zawieszenia. Wiedziałem, jakie to będą koszty, bo tam było 70 tysięcy, na pewno będzie grzywna i tak dalej, i tak dalej. I... No i to się też zaczęło dziać, ale to... I powiem tak, musiałem się raz zgłosić do tej prokuratury, podpisać wezwanie, zeznania. Nie zgłosiłem się na termin. Jeszcze bardziej tą prokuratorkę rozgrzałem. Pojechałem, kiedy miałem po prostu czas do tej Polski. I ona żądała naprawę szkody przeze mnie, no bo jedyny byłem, który się po prostu do tego zgłosiłem, czyli te 70 tysięcy plus odsetki przez 15 lat, jakie te ubezpieczalnie chciały mieć. 5 tysięcy złotych grzywny, 2 lata na 5 zawieszeń. Mówi, niech będzie, rozbiję na raty, będę płacił nocą. Na wyrok dostałem 1000 złotych grzywny bez naprawy szkody i 8 miesięcy na rok zawieszenia. Już mi przeszło. Dlatego 9 krok, jest w książce też to napisane, w 90% przypadków nie idzie tak, jak my sobie to wyobrażamy. Dzieją się cuda. Zawsze jak tylko zdobędę się na odwagę, żeby stanąć z osobą poszkodowaną i nie prosić, przepraszać. Ja spytałem sponsora, jakby to ty, co kasę piszę, to mam im oddać, nie? A tym, co skrzydziłem inaczej, to mam przeprosić. A on mówi, przeprosić, to ty możesz jak komuś tramwaju na nogę nawiedzić. Masz iść i błagać na o wybaczenie. I najlepiej na kolanach, bo ego jest w kolanach. I przepraszałem. Rozmawiałem z żoną. Przeprowadziłem rozmowę, bo tak naprawdę żonie, matce, najbliższym, żeby zadośćuczynić, to ja muszę dbać do końca życia. To są krzywdy nie do naprawienia. Dziecku. Lista 8 kroku cały czas rośnie. Ale jak wszedłem na ten krok 9, to w moim życiu zaczęły dziać się prawdziwe cuda. Prawdziwe cuda. W 9 roku najbardziej poczułem, zobaczyłem, doświadczyłem działania Boga w moim życiu. Jak zacząłem zrobić 9 krok i nieść posłanie już alkoholików wtedy tak prosto. Jak ja byłem wtedy w Licheniu, miałem jednego podopiecznego, zacząłem 9 krok. Ja byłem pożyczonym samochodem, bezrobotny. Spałem na parkingu w tym pożyczonym aucie, bo nie mi stać mnie było tam na hotel czy na jakiś hostel czy coś takiego. Ale jechałem tam po prostu zrobić ten 3 krok z tym podopiecznym. I byłem rok później w Licheniu, po roku czasu. Byłem swoim autem, miałem swoją firmę i spałem koło Lichenia w czterogwiazdkowym hotelu. Stały się w życiu rzeczy, o których nawet nie śmiałem marzyć. Marzyć. Ja z takimi długami, z tak zesranymi papierami, po prostu ja chciałem pracować, zamiatać całą ulicę już do końca życia, żeby się tylko nie napić, żeby mieć święty spokój. Do niczego sam się nie szarpałem. To, co życie zrobiło, moje życie odwróciło się o 180 stopni. O 180 stopni. Prawie wszystkie moje marzenia, jakie miałem, się spełniły. Jeszcze chcę zobaczyć Wielki Kanion. Może w przyszłym roku. I to, że dziś tutaj mogę siedzieć gdzieś w Dublinie i dzielić się swoim doświadczeniem. Tylko dzięki temu, że po prostu, nie wiem, a dzięki łasce Bożej, że zdecydowałem się to robić. I to tak na tyle, na ile mnie stać. Włożyć do tego trochę serca, trochę czasu, trochę pieniędzy. I teraz jest ten 9 krok, to ja przejdę do tych obietnic programu, które w sumie chyba wszyscy znamy, nie? O czym się mówi tak naprawdę, czyli obietnice kroku 9. To jest mniej więcej połowa drogi, połowa kroku 9. Nie 6, bo kroków jest 12. A to jeszcze przeczytam dwie wcześniejsze, przed tą 72 stroną. Jeżeli nasze podejście będzie uprzejme i szczere, na pewno osiągniemy nasz cel. W 9 przypadkach na 10 zdarzają się rzeczy nieprzewidziane. Czasem człowiek, do którego wyciągamy rękę na zgodę, nagle nam przyznaje się do winy. Do winy i wieloletnia niechęć znika w ciągu godziny. I to są właśnie te rzeczy, o których mówiłem. 9 na 10 przypadków jest innych niż moje wyobrażenia o tym były. Jeżeli ten etap, i tu jest wtedy ta strona 72, jeżeli ten etap naszego rozwoju przychodzi nam z wielkim trudem, to już w połowie tej drogi zadziwią nas osiągnięte rezultaty. Poznamy nową wolność i nowe szczęście. Nie będziemy żałować przeszłości ani zatrzaskiwać za nią drzwi. Pojmiemy sens słów pogoda ducha i zaznamy spokoju. Bez względu na to, jak nisko upadliśmy, dostrzeżemy, że z naszego doświadczenia mogą skorzystać inni. Zniknie poczucie bezużyteczności, pokusa rozczulania się nad sobą, bardziej niż sobą zainteresujemy się bliźnimi. Zniknie egoizm. Zmieni się nasz cały stosunek do życia. Opuści nas strach przed ludźmi, niepewnością materialną. Znajdziemy intuicyjny sposób postępowania w sytuacjach, w których dotąd nie umieliśmy rozwiązać. Zaczniemy pojmować, że Bóg czyni dla nas to, czego sami dla siebie nie byliśmy w stanie uczynić. Czy są to obietnice bez pokrycia? Sądzimy, że nie. Urzeczywistniają się, czasem szybko, czasem wolniej, ale zawsze materializują się, jeszcze nad nimi pracujemy. Zawsze, i to jest słowo dosyć takie radykalne, program nie zawodzi, zawsze się zmaterializuje. Ja myślę, że to jest tak naprawdę najistotniejsze to, co program... Nie, nie najistotniejsze. To, co program 12 kroków mi daje, to 9 kroku załatwia swoją przeszłość. To nie jest tak, że ja skończyłem 9 krok, bo to jest nie do skończenia. Kilka osób załatwiłem. Jeżeli mam okazję, robię to dalej. Jeżeli się coś nadarzy. Wiele rzeczy zaniedbuję, przyznaję się szczerze. Bo mam takie proste jakieś pierdoły wokół siebie. Tam, ja nie muszę jeździć do Polski. Których po prostu gdzieś komuś oddać 50 euro, ale że mówi, że już 8 lat to mi jest się głupio z nim spotkać. Mógłbym to i zrobić, przeprosić, nie? Nie robię tego, nie wiem dlaczego. Ja myślę, że ego mi dziś podpowiada po prostu, żeby nie. Mógłbym, żaden wysiłek tak naprawdę. Ale cały czas coś robię. I ja myślę właśnie, że to jest cały sens tego wszystkiego. Głównie koncentruję się nad tym, żeby na tyle i na ile mam czasu, na tyle na ile mam środków, pomagać innym alkoholikom. I robiąc to, Bóg daje mi wszystko, co mi jest do tego potrzebne. Bezinteresowność, tolerancję, cierpliwość i nie wspomnę o rzeczach materialnych. Nic mi nie brakuje. Czy to jest tak naprawdę sens programu, bo zaraz przeczytam 12 kroku obietnicę. Dobra, przejdziemy do 10. 10 krok mówi nam o rozwoju. Jak czasowo? Jeszcze troszkę mamy. Dostosowania, 10 krok, 11 i 12 to są kroki po prostu takie, które musimy robić na co dzień. 10 kroku przedsmak już miałem w kroku 4 i tabelę 10 kroku dostałem od samego początku sponsora, żebym nie łapał nowych uraz. Wiedziałem, jak ją pisać, wiedziałem, jak ją rozczytywać i różnie to jest, bo był taki długi okres, że nie rozpisałem, bo znam tabelę na pamięć, jak coś się gdzieś we mnie działo, ja wiedziałem, które wady dokładnie w tym momencie użyłem swoje, że wytwarzały się we mnie po prostu jakieś tam złe uczucia, złe emocje, kiedy byłem nieuczciwy. I teraz tak, częścią obrachunku jest pisanie listy wdzięczności. Za co jestem Bogu wdzięczny każdego dnia. To jest bardzo istotna sprawa, nie tylko te swoje złe rzeczy, żeby ten. To jest w zasadzie krok 10 i 11. One się tak wspólnie łączą. Ja też to łączę razem. Czyli jeżeli mam urazę, długi okres nie pisałem tabeli, ale wszedłem w relację z kobietą, którą kochałem. Ona mnie chyba też. I przyszły momenty, że zacząłem czuć się źle. Zacząłem być bezpodstawnie zazdrosny. Tak mi się wydawało, że zazdrosny. Długo już nie dzwoniłem do sponsora, bo sobie radziłem. Ze wszystkimi rzeczami ważnymi dzwonię do sponsora. Miałem założyć firmę, dzwoniłem do sponsora. On mi wiele nie powiedział. On mi mówił tylko, Tomasz, masz program. To był jego odpowiedź zawsze. Poznałem kobietę, zacząłem z nią żyć. Zadzwoniłem do niego. On mi mówi, serca słuchaj. Masz program. I to była taka zawsze odpowiedź. I pewne rzeczy obgadywałem z nim. I zacząłem się źle z tym czuć. I mówię, kurczę, chyba jestem zazdrosny. To nie powinno tak być. Bo jeżeli kocham, to kocham, to i ufam. I tak dalej. I tu gdzieś zaczęło się to wszystko rozjeżdżać. Zacząłem sobie wkręcać chore filmy. On mówi, to nie jest zazdrość, to jest kontrola. Próbujesz ją kontrolować. My to mamy. On mówi, wiesz, co ma być, to będzie. Szef tutaj rządzi. Mój sponsor nie jest żadną religią. Ale jest Bóg, nazywam go szef, on go nazywa szef. Ja nazywam Boga, ja na Boga mówię stary. On jest najstarszy chyba ze wszystkiego, także mówię stary i tak mogę go nazywać. Ja mówię, on tutaj rządzi, co ma być, co będzie. Masz zasady, bierz tabelę, mówi, nie rozpisuj już wad charakteru teraz, tylko pisz intencje. Jeżeli coś cię boli, co ty chciałeś przez to zdziałać? Jeżeli jestem nawet dla niej miły, co ja chciałem przez to osiągnąć? Czy to jest czysta intencja? Samej chęci pomocy? Bo na czym ja widzę związek? Miłość. Jeżeli miłość, czyli związek, relacja między dwoma ludźmi, to jest mój punkt widzenia tylko i moje doświadczenie. Opiera się na tym, że ja się koncentruję na tym, zresztą to jest też w Wielkiej Księdze napisane, co ja mogę wnieść do tego dobrego, wtedy nie powinno być oczekiwań. Ale niestety, jestem alkoholikiem, mam oczekiwania, co ja jak wnoszę coś dobrego, co dostanę w zamian. Nie? I do tego jest potrzebny obrachunek. Gdzie się pomyliłem? Dlaczego ja w tej relacji nie jestem szczęśliwy? Dlaczego tak często czuję się źle? Bo próbuję kontrolować? Bo muszę przyznać bezsilność pierwszego kroku wobec drugiego człowieka. I się włączają wszystkie wady wtedy. Dopóki ja sobie jestem w rajdołku AA, w pracy i tak dalej, to wszystko elegancko. A jak dochodzi relacja w domu gdzieś, kobieta, mężczyzna, wtedy sytuacja się zmienia. I to jest następne rozwojowe doświadczenie. Bo znów zobaczyłem, bo ja już myślałem, że jestem taki zajebisty. I to bardzo szybko mi życie pokazało, jak daleko jestem. Ile mamy jeszcze przed sobą do zrobienia? I wróciłem do tabeli kroku 10, wróciłem do kolan, zacząłem się bardzo dużo modlić. Nawet powiem, nie wiem, takie może religijne, bo ja tam do kościoła nie chodzę, do różańca wróciłem i mówiłem cały rano i wieczorem. Modlitwa mnie uspokaja, obojętnie jak. Obojętnie jak, a to trwało długo i po prostu dzięki temu zjeżdżałem. Z pewnych spraw. I dzięki temu łatwiej mi było to wszystko po prostu odpuścić. I ten obrachunek moralny z miejsca przyznając się do błędów, większość rzeczy widzę, tak naprawdę jeżeli kogoś krzywdzę w jakiś sposób, siebie krzywdzę. Na dzień dzisiejszy już wyrzuty sumienia nie pozwalają mi spokojnie zostać. Od razu muszę iść, zadzwonić, porozmówić, oddać i tak dalej, wszystkie rzeczy naprawić na bieżąco, bo to się zbiera bardzo szybko. Jestem tylko człowiekiem, gdzieś po prostu popełniam całe mnóstwo błędów. I mam szczęście takie, że się szybko na tym wyłapuję, nie zostawiam tego. Nie psuję już po prostu tych relacji dalej za sobą, tak robiłem kiedyś. Sprzątałem wszystko pod dywan. No niestety, sumienie mi tego nie pozwoli, a wiem, że jeżeli tego nie będę robił, na końcu stoi flaszka. I tak już jest. I obietnice, jeszcze na jakie pytania sobie, to wszystko jest w Wielkiej Księdze tak naprawdę. Co zrobiłem źle, kogo skrzywdziłem, kiedy byłem egoistyczny. Muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy większość dnia skupiałem się na Bogu, czy na swoich rzeczach, czy na innych ludziach może, nie? Bo to tak bezpośrednio na Bogu też nie jest tak łatwo. I co mogłem zrobić lepiej ewentualnie. I obietnice kroku 10 też są bardzo ważne, bo ja kiedyś walczyłem, ja całe życie walczyłem. Wkroczyliśmy w sferę życia duchowego. Przestaliśmy walczyć z kimkolwiek i z czymkolwiek, nawet z alkoholem. Alkohol przestał nas pociągać. Reagujemy na nią rozsądnie i normalnie, stwierdzamy, że dzieje się to wręcz automatycznie. Przekonujemy się, że mamy nowy stosunek do alkoholu, który uzyskaliśmy bez świadomego udziału z naszej strony. Został nam on nam po prostu dany i jest to właśnie cud. Już nie musimy walczyć z piciem, ani bronić się przed pokusami. Czujemy, jakby umieszczono nas w jakimś neutralnym terytorium. Jesteśmy bezpieczni. Nawet nie ślubowaliśmy wstrzemięźliwości, a nasz problem został rozwiązany. To są takie tylko wycinki z Wielkiej Księgi, po prostu obietnice o 10 roku. Jeśli dokładnie przestrzegamy Jego wskazań, zaczynamy odczuwać skutki działania Jego Ducha na wewnątrz. Mamy świadomość działania, które w nas postępuje i zaczynamy rozwijać ważny szósty zmysł. I to ja myślę, że właśnie to jest to przebudzenie duchowe, rozwijanie tego szóstego zmysłu. Krok 11 mówi o modlitwie i medytacji. Ani Wielka Księga nie pisze, jak mam się modlić, jak medytować. Nie. W 11 kroku jest następna modlitwa obowiązkowa, czyli modlitwa świętego Franciszka. Uwielbiam tą modlitwę, bo ona mi rozwiązuje wiele rzeczy. I ta modlitwa tak naprawdę w tej mojej relacji, w tym związku bardzo dużo mi pokazała. Ja się zacząłem bardziej nad tą modlitwą koncentrować i to, co mi sponsor kazał pisać w tej tabeli, ale intencje, jakie mam w pewnych rzeczach, to modlitwa świętego Franciszka dała mi na nie odpowiedź. Uczyń mnie, Panie, narzędziem swojego pokoju, aby miłował, gdzie panuje nienawiść. Przebaczył, gdzie jest obraza. To są proste rzeczy. Tylko jak nie widziałem, nie byłem w stanie tego stosować. Ja lubiłem, jak myśmy jechali gdzieś na przykład z kimś do osoby pijącej. Nie? Ja mam jeszcze tam kilku przyjaciół takich, że tak powiem, kozaków aoskich i gdzieś przed wejściem po prostu do pomieszczenia. To sobie robimy takie fajne, gdzie się tak przytulimy, złapiemy za ramiona, zmówimy sobie wspólnie tą modlitwę we dwójkę i wjeżdżamy do gościa. Nie? Często cały pokój zastawiony butelkami, gość gdzieś tam leży w różnym stanie i tak dalej. Ale to są niesamowite chwile. Nic nigdy nie dało mi takiego kopa, żaden narkotyk, jak po prostu iść po spalenie 12 kroku do osoby, która jeszcze pije. To jest to, co tak naprawdę utrzymuje moją trzeźwość i trzymam je w tym szczęściu. Uczyć mnie narzędziem Twojego pokoju. I tą samą modlitwę mówiłem tu w toalecie, zanim tutaj usiadłem. Żebym mówił o tym, co czuję i o tym, co przeżyłem, a nie kozaczył się. Bo ja mam taką wiedzę, że jakbym gdzieś tak zaczął opowiadać w innych warunkach, mógłbym zrobić fajne show. To ile by to było prawdy. Dużo nad programem pracuję. Mam dużo informacji, dużo czytałem. Dużo się zastanawiałem nad tym. Ale to nie o to chodzi, chyba w warsztacie. W 11 kroku ani Wielkiej Księdze nie jest napisane, ani sponsor mi nie powiedział, jak ja mam się modlić, jak ja mam medytować. Szukałem różnych rozwiązań. Przeróżnych. Przez długi czas modliłem się brewiarzem. Nie wiem, czy ktoś to zna, co to jest. To jest takie katolickie, tym się modlą osoby duchowe. Miałem brewiarz dla świeckich i gdzieś próbowałem w tym, ale 2 lata mniej więcej to trwało. Nie potrafiłem się skupić, nie potrafiłem medytować, nie potrafiłem jakoś tego się tak wyciszyć. Udało mi się to całkiem niedawno. Taką prawdziwą medytację po prostu odbyć i to było niesamowite wrażenie. Kilka miesięcy temu. Usiadłem po prostu sobie wygodnie na sofie i zacząłem słuchać to, co się dzieje na zewnątrz mnie. Wiem dziś, że złe myśli wchodzą, w ogóle myśli, złe myśli wchodzą przez uszy. I zacząłem słuchać po prostu przez uszy to i wyłączyć mózg, nie myśleć. Po prostu w ogóle nie myśleć. Udało mi się mniej więcej przez 35 minut. I czułem się, nie czułem nic tak naprawdę. Ani nic nie czułem, ani nic nie myślałem, byłem taki odjechany. Niesamowite uczucie. Chciałem odpowiedzi na pytanie. I później wziąłem pierwszą lepszą książkę, jaką otworzyłem stronę i przeczytałem to i zacząłem płakać mniej więcej pół godziny. Poczułem w tym momencie taką po prostu, że był nawiązany fajny kontakt z Bogiem. I tak wyglądała medytacja. I o krok 12, przebudzenie duchowe w rezultacie tych kroków i ja myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsze, co w tym wszystkim jest. W rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Przebudzenie duchowe. Ja myślałem, że to będzie właśnie to z tym aniołem, jak mówiłem na początku, że przyjdzie strzeli ogniem piorunem i ja zacznę latać.
Może
i przyjść, ale wolałbym, żeby nie. Wolałbym, żeby nie. Sponsor kiedyś powiedział, a może to nie sponsor, gdzieś to usłyszałem, że jak Bóg będzie do ciebie mówił, to dzwoń do sponsora. A jak zacznie i każe ci coś zrobić, to się z nim spotkaj. Także już na to nie oczekuję. Przebudzenie duchowe ja widzę z tej strony, że ja po prostu zacząłem widzieć i słyszeć. Bo jak w tym całym swoim egoizmie, jak szedłem ulicą, to nie widziałem nic poza końcówką swojego nosa. I swoimi problemami i sprawami. Jakby ktoś umierał mi pod nogami, to bym go po prostu zdeptał, ale bym nie zauważył, że on jest. Bóg pomaga mi poprzez innych ludzi. I co z tego, że on do mnie mówił, jak ja nie słuchałem innych ludzi? Jak ktokolwiek do mnie mówił, ja już w głowie, zanim skończył, miałem gotową odpowiedź. Ja wiedziałem, co on chce mi powiedzieć, co on myśli, co on za chwilę zrobi. Ja po prostu zacząłem słuchać i patrzeć dookoła siebie. Nie liczę na jakieś informacje od Boga takie w innym wydaniu. Dobrze, że ich nie ma, bo wtedy musiałbym się pewnie jeszcze do psychiatry udać. Staram się nieść posłanie innym alkoholikom. To jest tak naprawdę to, po co jestem. Ja teraz powiem tak, każdy... Też wyczytałem w książkach różnych religijnych, że każdy człowiek powinien odnaleźć swoje powołanie. I że każdy ma talenty i musi je rozwijać. Jak ich nie będzie rozwijał, to twórca będzie niezadowolony. Jakiś tam, czy ta siła wyższa. A ja widzę swoje życie w ten sposób. Mam chorobę alkoholową. Dostałem łaskę w trzeźwości. Dostałem program, dostałem sponsora, dostałem wspólnotę. Wierzę w książkę, to co jest w Wielkiej Księdze napisane, nie podważam ani jednego słowa, bo to się w moim życiu sprawdziło, na żywo. Jestem żywym przykładem, doświadczeniem, świadkiem programu. Bo ten program przerobił mnie na drugą stronę, po prostu jestem całkiem innym człowiekiem. Nie podważam tego, co tu jest napisane, uwierzyłem w to, zaufałem i zrobiłem, wprowadzam to w życie. Na tyle, ile na dzień dzisiejszy potrafię. I w tej książce też napisali, że tylko alkoholik jest w stanie zbudzić zaufanie drugiego alkoholika, co nie udaje się niealkoholikowi. W tej książce też napisali, że naszą pracę na polu, naszą pracę z alkoholikami traktujemy jako rodzaj powołania. A więc ja myślę, że ja mam talent. Bo ja mówię językiem. Mówię językiem i rozumiem język, którego nie rozumie większość ludzi, którzy nie są alkoholikami. I tym wszystkim ludziom, którzy gdzieś tam umierają, tylko ja mogę pomóc. A jeśli tego nie robię, to nie rozwijam talentu. Ksiądz też napisali, że nauce nie udało się tego dokonać. Nie ma tabletki ani sposobu leczenia, który zrobiłby z alkoholika człowieka funkcjonującego normalnie, żeby bez zdrowia. Ale jest to choroba, którą można skutecznie zatrzymać. I ja mogę być częścią tego wszystkiego. I na dzień dzisiejszy po to chodzę na meetingi. Nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, czy tak mówiłem wcześniej, naładować baterię, albo się czegoś uczyć. Tylko to jest miejsce, gdzie mogę spotkać osobę, której będę w stanie pomóc. Bo od tego zależne jest po prostu dalsze moje przeźwienie. Ja nie mam innego wyjścia. A choroba jest śmiertelna. Od kiedy jestem we wspólnocie, w kolonii Düsseldorfie, gdzie jest teraz 6 grup, 7 albo 8 osób zmarło. Najmłodszy chłopak miał 32 lata. I jedynym celem tej wspólnoty, tu nie ma troski, radości albo jakiejś takiej rzeczy. Jedynym głównym celem wspólnoty, a o czym mówi piąta tradycja, jest pomaganie innym alkoholikom. To jakie baterie ja mam ładować? Ja ładuję swoje baterie, dając siebie drugiemu człowiekowi, a dokładnie alkoholikowi. W Wielkiej Księdze praktycznie w każdym rozdziale jest. Masz problemy z seksem, masz problemy z emocjami, masz problemy z wszystkimi innymi rzeczami. Praca z innymi alkoholikami nigdy nie zawodzi. Zawsze przynosi efekty. Dlatego mówię, tutaj jest rozwiązanie na każdy mój problem. Jeżeli nie ma rozwiązania takiego czy innego, rzuć się wir pomocy i tym alkoholikom na pewno nie zapijesz. I tak naprawdę, no nie powiedziałbym o 12 kroku, bo dziś omawiamy tylko kroki i obietnice programu, ale cały program to są 3 legaty. Zdrowienie, jedność i służba. I program, który uczy mnie miłości i prowadzi do Boga. Jak ja się mogę do Boga dostać? Poprzez służbę. Przez drugiego człowieka. I Bill pisze o służbie w książce, a wkraczają w dojrzałość, że są to różnego rodzaju działania mające na celu pomoc drugiemu alkoholikowi. Od zrobienia kawy na meetingu, witającego, do więzienia kogoś na detoks, samochodu, benzyny i tak dalej, i tak dalej. Do naszych głównych biur gdzieś tam w służbach krajowych. Najważniejszą służbą jest służba 12 kroku. O tym pisze Bill. I mówiąc tutaj, jeżeli ja mówię o programie, że ja zrobiłem program, a ja nie sponsoruję, jeżeli ja nie służę we wspólnocie, to ja tak naprawdę nic nie zrobiłem. Bo program nie jest do zrobienia, tylko program jest do stosowania. Krok 10, 11 i 12. To jest to, co zapewnia mi tak naprawdę życie. Znak AA to jest trójkąt, na nim jest opisany okrąg. Co oznacza okrąg? Okrąg opisany na trójkącie oznacza życie pełnią życia. Oznacza to prawdziwe, szczęśliwe życie. Okrąg się zamyka wtedy, jeżeli wszystkie trzy dziedzictwa, wszystkie trzy legaty idą równo w moim życiu. Porównywane jest to do krzesła o trzech nogach. Jeżeli któraś jest noga za krótka, leżysz. To jest tylko kwestia czasu. Ja wspomniałem na początku, że alkohol ma czas. Słyszałem dużo różnych świadectw. Dziś jestem zdrowy fizycznie, mam czas chodzić na meetingi, jeździć, robić warsztaty, speakerki, sponsorować. Przyjdzie czas w moim życiu, że nie będę miał na to siły. O ile dożyję oczywiście. Mogę mieć 80 lat, nie będę miał się dostać na meeting. Nie będę w stanie sponsorować, nie będę w stanie czytać, nie będę w stanie służyć dla wspólnoty. I co wtedy? Alkoholikiem zostanę do końca. Ja mam 41 lat, w tej chwili służę. W regionie, został mi jeszcze w zasadzie do wiosny pół roku i dla AA mogę służyć jeszcze przez 6 lat, maksymalnie 9, czyli przy 50 kończą mi się w służby AA. Po służbie nie wolno powtarzać, mogę robić kawę ewentualnie na meeting. Jedyna służba, jaką będę mógł jeszcze robić, to zrobić kawę, poprowadzić meeting i sponsorować. Sponsorowanie to jest jedyna służba, która się nie kończy. Jak już mówiłem, że podopieczni trzymają mnie przy życiu. Bo tak właśnie jest. I mówiłem wczoraj na meetingu o wdzięczności. O wdzięczności dla wspólnoty i dzisiaj to powtórzę, bo nie wszyscy byli. Wychyliłem się raz w Carlsbergu z taką ałoską gadką. Jestem wdzięczny Bogu i wspólnocie za moją trzeźwość, za nowe życie. No, a przyjaciel mówi do mnie, jeżeli mówisz, że jesteś wdzięczny wspólnocie za twoją trzeźwość, za twoje życie, to powiedz od razu, w jaki sposób tą wdzięczność okazujesz. Czy chodzisz regularnie na meeting? Czy przychodzisz wcześniej, żeby przygotować sak? Czy masz służby we wspólnocie? Ile wrzucasz do kapelusza? Ile warta jest twoja szczęśliwość? Czy dbasz o jedność we wspólnocie? Czy na przerwach albo po meetingach nie obgadujesz się innych przyjaciół? I to, co czytałem na początku z koszmaru doktora Boba, ponieważ spłacam dług wdzięczności człowiekowi, który zadał sobie trud, żeby mi to przekazać. Bo to jest choroba śmiertelna i ktoś pomógł mi to przeżyć. Jest też opisane w księdze, co zrobi człowiek chory na raka, żeby przeżyć. A co robiłem ja przez długi czas jako alkoholik, żeby się z choroby śmiertelnej po prostu uleczyć. Czy to jest wszystko adekwatne jedno do drugiego? Czy miałem świadomość powagi sytuacji? Czy ta choroba naprawdę jest śmiertelna? Ile czasu jestem w stanie to poświęcić? Ja myślę, że skończymy. Dziękuję.
Dziękuję. Zapraszam na przerwę. Może tak pół godzinki i po przerwie wrócilibyśmy jeszcze do... Będziemy mogli zadać pytanie jakieś Tomkowi. Także ten.